8 minut po 16. Grupa osób patronujących. Jeszcze tam możemy się spotkać, możemy porozmawiać. I tu, uwaga, ciekawostka. Uczestnicząc w rozmowach w grupie osób patronujących, nie muszą Państwo jednocześnie słuchać radia. Często czytam takie komentarze. Nie słucham, ale jestem. My tego nie sprawdzamy. Najważniejsze, że Państwo są razem z nami. Czy tu, czy tam. A tu już za chwilę wrócimy przed Akademię Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, bo dziś znowu doszło tam do przepychanek, ale tym razem na miejscu od rana była policja.
Pan poseł Kaleta będzie ustalał teraz i próbował wejść, a my łączymy się z panią poseł Kurowską, która jest w środku. Pani poseł, co dzieje się tam na miejscu?
Panie profesorze, ale to co mówię, to drodzy państwo, no pan profesor próbuje tutaj...
Pełni już z czynności, podejmuje pierwsze decyzje, no stara się uspokoić sytuację.
Klaudiusz Slezak oczywiście tym tematem zajmie się za kilka minut, a w drugiej godzinie zdrowa dieta dziecka.
A jeżeli miałoby być to tylko, powiedzmy, ser i takie białe pieczywo albo parówka i biała bułka, no to rzeczywiście nie jest to najlepszy wzorzec do naśladowania.
Nie chodzi o to, żeby dziecko nie zjadło tego loda w ogóle, czy kostki, tabliczki czekolady, natomiast żeby nie było to rutyną, codziennością, albo dobrze, no to pięknie, dzisiaj napisałeś w zeszycie, to za to dostaniesz tabliczkę czekolady.
Jest zmiana w jadłospisach szkolnych stołówek od początku września. Obiad z porcją mięsa powinien pojawiać się na stole 2 razy w tygodniu. Raz na tydzień musi być ryba, a raz danie przygotowane na bazie nasion roślin strączkowych, bez dodatku produktów odzwierzęcych. Kacper Badura pyta, czy rewolucja na szkolnych talerzach wyjdzie dzieciom na zdrowie, jak nie ulegać modowym trendom żywieniowym i czym różnią się potrzeby kulinarne, żywieniowe potrzeby 7 i 15-latka, a po 17.30 dietetyczka Roxana Środa będzie razem z nami. Czy można przesadzić ze zdrowym odżywianiem? Między innymi o to zapyta Ksenia Maćczak. A na koniec, kto buduje szarą strefę?
Na takiej dozie zaufania, że znajomy zrobi to lepiej. Nigdy nie oczekiwałem, że oni mi wystawią jakąś fakturę czy dadzą paragon.
Przepisy mówią jasno. Po wykonanej usłudze, po otrzymaniu pieniędzy, masz obowiązek wydać dowód sprzedaży.
Tymczasem co trzeci klient w Polsce nie dostał od ekipy remontowej żadnego dokumentu potwierdzającego zapłatę, a oficjalną fakturę lub paragon oglądał zaledwie co czwarty. Dlaczego szara strefa w branży remontowo-budowlanej trzyma się mocno? Dlaczego legalne rozliczanie tak często schodzi na dalszy plan? O tym opowie Olga Bobienko, a moim gościem po 18.30 będzie Witold Michał. Wiceprezes Business Center Club, co najskuteczniej zachęca przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy. O to zapytam, między innymi o to zapytam pana prezesa. Będę także przypominał przez niecałe już 3 godziny, że o 19 koniec głosowania. Jerzy 2.0 czuwa cały czas nad systemem, a system znajdą Państwo na stronie nowyświat.online i w aplikacji radiowej, nowoświatowej aplikacji. Piosenki czekają, jutro kolejne notowanie. No ale na razie trzeba klikać obowiązkowo. Ever since you've been around, you make me wanna settle down. When I'm with you, I feel alright. People say we move too fast. I don't need to hear that. I just want you by my side. Cause I like doing things with you. I like doing nothing too. How you give me steady love. Steady love. You wanna know the cold hard truth? I like everything about you. You are what I've been dreaming of. Oh yeah, same. Ready i Corey Wong, 13,5 minuty po 16. Pani Ania informuje, że zmienił się jej rozkład godzin w pracy i dwa dni w tygodniu nie może słuchać popołudniowego programu i dziś rano przy porannej kawie nadrabiała wczorajszą rozmowę z Klaudiuszem, Klaudiuszową relację. Gdybym nie nadrobiła, to dziś bym chyba nie uwierzyła i jeszcze będzie ciąg dalszy. Tak, to już za chwilę, pani Aniu. Ciąg dalszy. Zdecydowanie nastąpi. Wczoraj informowaliśmy o napięciach i przepychankach wokół gabinetu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, a dziś spór o gabinet przeniósł się na ulicę. Wskazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sławomir Cudak próbował rano wejść do budynku i objąć obowiązki szefa placówki. Drogę zablokowali mu jednak pracownicy popierający dotychczasowe odwołane przez ministra władze. Na miejscu natychmiast pojawili się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Był także prezes partii Jarosław Kaczyński, który skrytykował działania resortu, a ministerstwo odpowiada krótko. Odwołanie poprzedniego rektora było w pełni legalne z powodu rażących nieprawidłowości na uczelni. Więcej o kulisach tego drugiego dnia starcia o gabinet będzie państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu, Klaudiuszu.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. To wszystko zaprowadzi nas jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego. Walka o AWS. Tak, skrót.
Skrót, który może się kojarzyć z historią. A tu proszę bardzo.
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Pod tym skrótem też się trzyma. Oj, działo się. Działo się dzisiaj. Zresztą przez całą noc się działo. Bo potem, jak my wczoraj skończyliśmy rozmawiać.
Właściwie już w trakcie zaczęła się konferencja.
Zaczęła się konferencja w ministerstwie. Pojawił się tam też profesor Cudak.
Tak.
Wiceministra Eichardt tłumaczyła, co się właściwie wydarzyło. Dlaczego odwołanie dotychczasowego rektora, czyli Michała Sopińskiego, jest zdaniem resortu ważne, a wszystko to w telewizji Republika jeszcze oglądał cały czas, będąc na forum ekonomicznym w Karpaczu. Tenże rektor odwołany, choć on sam twierdzi, że jest aktualnie urzędującym rektorem, który to na żywo też komentował i to wszystko, co się działo, i konferencję, mówiąc, że ta Eichardt to kłamie, bo on przecież żadnego pisma nie odebrał, więc ciągle jest rektorem. I na to wszystko jeszcze nakładają się dwie rzeczy, czyli pewna układanka, no taki wyścig prawny, tak byśmy to nazwali, bo rektor Sopiński, czyli ten odwołany, który twierdzi, że nie jest odwołany, twierdzi, że nie jest odwołany, więc mógł za pośrednictwem władz uczelni zwolnić profesora Cudaka, czyli tego, którego powołano na stanowisko rektora. A skoro go zwolniono, to zrobiło się miejsce w Senacie. No bo dlatego jego wybrano na to, żeby pełnił obowiązki rektora, bo był najstarszym członkiem Senatu uczelni. No ale skoro go zwolniono, to nie jest już w Senacie. Skoro nie jest w Senacie, to w Senacie trzeba przeprowadzić wybory uzupełniające i te wybory uzupełniające, jakiś przypadek, miałoby się odbyć dzisiaj. Tak, żeby ten odchodzący, czy ten, którego odsunięto od rektorowania, mógł tam, mówiąc wprost, wprowadzić do tego Senatu swojego człowieka i żeby ewentualnie to on przejął obowiązki po odwołaniu Sopińskiego. Natomiast ministerstwo twierdzi coś zupełnie innego, ponieważ wcześniej niż to zwolnienie profesora Cudaka, niż zwołanie tego wszystkiego, co się tam wydarzyło, wcześniej było odwołanie Sopińskiego, więc on nie mógł tego wszystkiego zrobić.
No tak.
Więc to wszystko było
bezprawne. Rektor, tak.
No, więc już nie był rektorem, więc tych wszystkich działań nie mógł podjąć. To jest jedna rzeczywistość, która się działa, czyli takie przerzucanie się k tym, kto wcześniej, kto później, kto co i gdzie zrobił. A druga rzeczywistość to jest to, co działo się w samym budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ja wiem, że w tej sytuacji brzmi to dość kuriozalnie, ale tak. Po pierwsze, Telewizja Republika postanowiła tam zrobić studio wyjazdowe. No więc przynieśli tam banery, czy flyersy, czy jakkolwiek je nazywać, krzesełka, operatorzy, światło. Pracownicy tejże telewizji, posłanka Kurowska. O, to może nie jest posłanka, którą tak się kojarzy od razu, ale jak państwu powiem, że ona bardzo często o objawieniach maryjnych mówi w Sejmie, z mównicy sejmowej, to może od razu już to skojarzenie będzie o Gietrzwałdzie i innych. To jest właśnie ta posłanka. I oczywiście był tam też społeczny. Oczywiście nie ma takiej funkcji, on sam się nim okrzyknął. Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli Adam Borowski, który też tam został z posłanką Kurowską. Posłanka Kurowska była tam przez całą noc, żeby pilnować, żeby przypadkiem nikt do siedziby AWS nie wszedł. I żeby pod właśnie tym, jak jest zmrok, żeby ona tam pilnowała, no bo ona ma immunitet, więc jej tak usunąć łatwo stamtąd nie będzie. Po godzinie 7:30 chyba była, jak oczywiście już byli na miejscu pracownicy Republiki, żeby to wszystko transmitować w razie, gdyby miało przejść do siłowego przejęcia, jak oni to nazywają. No więc pojawił się profesor Cudak razem z funkcjonariuszem Służby Więziennej. Ten funkcjonariusz już zdecydowanie bardziej... No zdecydowanie bardziej zdecydowany. Pozostanę przy tym maśle maślanym, ale tak.
Rozumiemy.
Taki bardziej stanowczy, o, zdecydowanie bardziej stanowczy niż wczoraj funkcjonariusze, którzy byli. Czyli nakazał w recepcji wydanie kluczy do gabinetu rektora. Potem, kiedy pracownik Telewizji Republika chciał wykonać ten sam manewr, który jego kolega wykonał wczoraj, czyli blokować wyjazd windy, wsiadać na siłę do tej windy i tak dalej, to już zainterweniowali właśnie i funkcjonariusze Służby Więziennej i policji, którzy powstrzymali go od tej windy. On co prawda z aparatem wbiegł schodami na to szóste piętro, ale jednak profesor Cudak tą windą w końcu na to szóste piętro się dostał. No i jak już wjechał na to szóste piętro, to wszedł na to zaimprowizowane studio Republiki, na tę posłankę Kurowską, na samego Adama Borowskiego, którzy go nie dopuszczali do tego, żeby otworzył drzwi gabinetu rektora. Skończyło się to tak, mówię o na razie o tym porannym epizodzie. Ta historia skończyła się tak, że policjanci wyprowadzili stamtąd właśnie Adama Borowskiego, no i pracowników Telewizji Republika. To wynoszenie Adama Borowskiego było dość widowiskowe, no bo pracownik Telewizji Republika próbował to wszystko zablokować. Było trochę krzyków i emocji i wszystko to brzmiało tak.
Panowie, bardzo możecie mnie stąd wyprowadzić?
Policja wchodzi do obiektów uczelni wyższej.
Ale czy wy wynosicie Adama Borowskiego?
Spokojnie, panie Adamowi, powodzicie. Panowie, no nie ustąpię. Wierzcie mnie za nogi, ja nie ustąpię. No nie ustąpię.
Panie Adamie,
zapraszam.
Szanowni państwo, czy wy widzicie?
Ja bronię prawa. Ja bronię prawa.
Jezu Chryste.
Ja bronię prawa.
Panie Adamie. Ja bronię prawa. Bronię prawa. Ja bronię prawa.
Panie Adamie,
spokojnie. Bezprawnie się zachowujecie.
Panie Adamie, spokojnie.
Szanowni państwo, tu się... Tak działa rząd Donalda Tuska, tak działają funkcjonariusze nasłani przez Waldemara.
Nie wchodzi pan na plecy policjantom interweniującym podejmującym czynności, dobrze? Proszę nie wchodzić na plecy policjantów realizujących interwencję.
No i tak to już miała Dąbrowski ostatecznie wyniesiony. Musiał się najpierw uspokoić, bo też było widać, że tam sytuacja nerwowa. Potem wyprowadzeni pracownicy Telewizji Republika, no i została sama posłanka Kurowska, która nadawała przez telefon do różnych mediów, w tym jeszcze konkurencji dla Republiki, czyli w Polsce 24. No i profesor Cudak z funkcjonariuszami. Jak się domyślamy, udało się profesorowi Cudakowi dostać do tego gabinetu rektora. To tyle wiemy z domysłów. Natomiast wiemy też potem z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości, że profesor pracuje. Co prawda głosy z zewnątrz i hałasy trochę mu przeszkadzają, ale jednak podejmuje już pierwsze decyzje jako rektor. Rzecz teraz przeniosła się na zewnątrz tego budynku w Warszawie. Ulica Karmelicka 9, dokładnie to jest ten adres, ponieważ tam zaczęli zjeżdżać się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, głównie tej formacji. Byli też, co prawda, ci od Morawieckiego z Rozwoju Plus, ale gdzieś tam w mniejszości. Jako pierwszy pojawił się poseł Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości. Ziobrysta oczywiście i ten, dla którego rektor Sopiński, ten odwołany Sopiński, jest po prostu kolegą, to oni są z jednej grupy, o tego słowa chyba najlepiej użyć. No więc tam się pojawił i zaczął pokrzykiwać. Przede wszystkim na policjantów, którzy też tłumnie się tam stawili, widząc co się dzieje, napięcie rośnie, nie tylko w posłowie, ale także różni aktywiści zwołani przez Telewizję Republika. No i tłum i dziennikarzy, i pracowników różnych mediów, które tam też mniej lub bardziej agresywnie się zachowywał. No więc poseł Sebastian Kaleta postanowił wdawać się w różne dyskusje z policjantami. Jeden z tych fragmentów brzmi tak.
Odpowiadam na Państwa pytania, Państwa
wszystkich. Panie, to na pytanie. Kto jest dowódcą tej operacji tutaj na miejscu?
Proszę Pana.
Jako rzecznik i
dyspozycja jest taka.
Z kim mam rozmawiać?
Z administratorem budynku.
Z policji pytam. Kto prowadzi interwencję?
Proszę Pana,
kto
administratorem budynku. To jest informacja,
czy pan jest
którą Panu...
Czy Pan jest głuchy?
Doskonale Pana słyszę.
To proszę odpowiedzieć na pytanie. Kto z Pana kolegów z formacji polskiej policji dowodzi operacją w tym miejscu, skoro jest Pan rzecznikiem i Pan udziela informacji mediom, to Pan te informacje posiada.
Bo proszę Pana.
Z jakichś przyczyn, Szanowni Państwo, zamknięcie budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest dla tego reżimu tak ważne, że desygnowali na miejsce rzecznika policji, który nie wie, kto jest dowódcą operacji. No, czy pan ma siebie za poważnego człowieka?
Tak, jeśli ma to być jakiś spektakl prześmiewczy, to świetnie państwu wychodzi.
Poseł Koleta nie odpuszczał, wziął telefon w rękę i na żywo nadając w telewizji Republika, co jeszcze było widać z drona tejże telewizji, postanowił szturmować bramę, którą zabezpieczali policjanci, ale robił to w ciekawy sposób, ponieważ trzymając telefon w takiej pozycji jak do selfie, nagrywając to wszystko, krzyczał, że policjanci na niego napadają. Ale w tym samym czasie z drona było widać, że to dokładnie on na nich napada. I próbuje, no tak plecami trochę koncertowo, wpaść na ten szpaler policjantów i przedrzeć się przez nich. Jednocześnie oczywiście krzyczał, że to oni go przepychają, gdzie oni go w ogóle nie przepychali, tylko nie dawali mu przejść.
Telewizja jest taką trochę bronią obosieczną. Obraz jest...
Znaczy, gdyby nie to, że był ten dron faktycznie, to można by było pomyśleć, że ci policjanci coś temu posłowi robią, a z tego drona widać doskonale, że oni tam nic mu nie robią, a to on na nich plecami próbuje wskoczyć.
Trzeba uważać z obrazkiem, to jest sytuacja, no tak jak kiedyś ktoś opowiadał, z gazem pieprzowym, trzeba uważać, żeby nie wejść we własną chmurę.
No tak, i żeby nie psiknąć sobie w oczy.
No, dokładnie. To dokładnie tak samo. Telefon też może być jak miotaczka.
No więc zaczęli się zjeżdżać też inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości, też pokrzykiwać. Ostatecznie dołączył do nich Jarosław Kaczyński, o tym wystąpieniu opowiem za chwilę. Dołączył też ten rektor, który został odwołany, czyli Michał Sopiński. On jeszcze wczoraj był, o co wspominaliśmy, na forum ekonomicznym. Natomiast dzisiaj już był w Warszawie, bo w Trybunale Konstytucyjnym też obiecuję, do niego wrócimy. Dzisiaj uroczystość. Natomiast potem dołączył do tego tłumu i posłów, i aktywistów, którzy próbowali wejść na teren szkoły, teren otoczony przez policjantów i zamknięty od środka. No i potem do mikrofonu mówił tak.
Podjąłem próbę jako legalny, nieodwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podejmować obowiązki pracownicze w budynku w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Osoby nieznane mi z nazwiska zabarykadowały się w środku, mimo tego, że zarządcą i administratorem tego budynku jestem ja jako rektor komendant. Mimo tego, że apelowałem do policji o umożliwienie mi wejścia na teren budynku, a także umożliwienie przeprowadzenia kontroli poselskiej przez posłów obecnej opozycji, celem zapewnienia transparentności mających się dzisiaj tu odbyć wyborów uzupełniających do Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, nie umożliwiono nam tego.
No więc tak właśnie to wyglądało. Wszyscy musieli się, właściwie większość musiała się rozejść. A propos tego, co mówił dr Sopiński, były rektor, który uważa, że ciągle jest rektorem, to wypowiedziała się też jeszcze dzisiaj wiceministra sprawiedliwości, czyli Maria Eichhardt, tłumacząc, jak to było z tym doręczeniem. Bo wspominałem na początku, że
to ciekawy wątek.
Ten twierdzi, że jest niedoręczone. Ministerstwo twierdzi, że doręczone. Rzecz miała się odbyć przedwczoraj wieczorem. Na to forum ekonomiczne mieli pojechać funkcjonariusze służby więziennej i mieli, jak rozumiemy, z recepcji hotelu wydzwonić pana Sopińskiego. Ten przedstawił się, powiedział, że to faktycznie on, ale że żadnego pisma nie odbierze. No i tutaj zaczyna się ciekawostka, czy to znaczy, że jest doręczone, czy niedoręczone. Według prawa administracyjnego, jak twierdzi wiceministra sprawiedliwości, jeżeli ktoś odmawia odebrania pisma, a co ważne, wie, co w nim jest, to uznaje się takie pismo za doręczone mimo wszystko.
Pan Sopiński nie odbiera korespondencji od ministra sprawiedliwości już od dłuższego czasu. Co więcej, zakazał odbioru korespondencji również swoim pracownikom. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje tak zwane doręczenie zastępcze. Minister sprawiedliwości postanowił niezwłocznie przekazać informacje o podjęciu ostatecznej decyzji panu Sopińskiemu i skorzystał z możliwości, którą również daje kodeks postępowania administracyjnego, o przekazywaniu korespondencji pomiędzy w ramach jednego organu przez funkcjonariuszy. I tak też się stało. Na mocy decyzji dyrektora generalnego Służby Więziennej pracownicy, funkcjonariusze Służby Więziennej próbowali doręczyć tę decyzję panu Sopińskiemu i doręczyli ją. Doręczyli w sposób zastępczy, ponieważ on wyraźnie odmówił przyjęcia tej decyzji. Zostały spełnione wszystkie warunki tego doręczenia zastępczego, dlatego zgodnie z prawem ta korespondencja jest doręczona.
Oczywiście byłemu rektorowi Sopińskiemu przysługuje prawo odwołania do sądu w tej sprawie, który sprawdzi, może sprawdzić też legalność właśnie takiego doręczenia. Przy czym orzecznictwo, jak zaglądałem w sądach administracyjnych, jest raczej takie właśnie, że jeżeli ktoś wie, co jest w tej przesyłce do niego, a specjalnie, celowo unika odbioru, przepraszam, to uznaje się to za doręczone właściwie. Obiecałem też wrócić do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. To było dziwne wystąpienie, bo Jarosław Kaczyński mówił o Unii Europejskiej, o wykupywaniu nas, o kiełbasie w czasach PRL-u, jej cenie i o tym, że to jej cena pchała ludzi do różnych zmian, ale że teraz jest inaczej. Ale może kluczowy fragment tego wystąpienia to była jego końcówka. Kiedy prezes Kaczyński, i to może jest dość istotne, uznał, że to, co się dzisiaj i wczoraj działo w tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to jest tylko taka przygrywka. Zresztą powtórzył to potem na konferencji prasowej przy Nowogrodzkiej. To jest taka przygrywka do tego, czy próba generalna przed tym, co będzie działo się już niedługo w Trybunale Konstytucyjnym.
Wiemy, że jeśli oni przejmą te instytucje, nie mówię tutaj o szkole, tylko mówię o Trybunale, bo to jest, jeszcze raz to powtarzam, ten główny cel, no to będziemy mieli w Polsce sytuację taką, jakby, proszę Państwa, wybory prezydenckie zostały przez nas przegrane. Wygraliśmy te wybory prezydenckie i powinny być tego skutki. No gdyby, powtarzam, Trybunał mógł wszystko, co oni chcą, czyli Tusk chce uchylić, no to, a nawet na jakiś czas zawiesić prezydenta, no to jest bardziej skomplikowana sprawa, ale teoretycznie coś takiego przynajmniej na jakiś moment może być zrobione, no to już będzie, można powiedzieć, całkowita zmiana sytuacji i to domknięcie systemu, o które im chodziło w trakcie wyborów prezydenckich, rzeczywiście nastąpi.
O co chodzi? Dzisiaj
zawiesić
nawet rano
prezydenta?
To nie wiem, jaki jest na to pomysł i o co chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu. On twierdzi, że rzekomo obecna władza ma mieć pomysł, żeby Trybunał Konstytucyjny zawiesił urząd prezydenta. Przyznaję, że nie wiem, jaką miałoby to mieć formułę. Zabrzmiało to jakoś zadziwiająco, intrygująco. Ja nie wiem, jaki to miałby być pomysł. Ale o co też chodzi? Chodzi o... Dzisiaj rano zresztą w Telewizji Republika pojawił się taki pasek, że dzisiaj planowane jest też siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, że ma polegać na tym, żeby Bogdana Święczkowskiego, pełniącego obowiązki teraz prezesa, do tegoż Trybunału nie wpuść. Nic takiego się nie stało. Jak mówiłem, tam konferencja zresztą międzynarodowa o samym Trybunale, 40-lecie istnienia, więc nic takiego się nie wydarzyło, ale Prawo i Sprawiedliwość i Telewizja Republika podejrzewają, że to może nastąpić, czyli podobny scenariusz jak w tym AWS-ie, może nastąpić właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Czyli też jakieś przejęcie, niedopuszczenie innych do tegoż budynku. Oni wyciągają ten wniosek także ze słów Donalda Tuska, który na kampusie powiedział, że do końca września powinno, ja parafrazuję teraz, bo nie pamiętam dokładnie, do dokładnego brzmienia, ale sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym powinna być rozwiązana, mimo że te działania mogą nie być estetyczne. Tak powiedział Donald Tusk. Więc dzisiejsza opozycja sądzi, że właśnie tak jak ten AWS, tak będzie próba tu stawiam cudzysłów, przejęcia Trybunału Konstytucyjnego już niedługo, przy czym dodajmy też jeszcze jedną rzecz, Michale. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że oni jako opozycja mają pomysł, jak ten Trybunał Konstytucyjny obronić. Czyli prawdopodobnie po dzisiejszej konferencji część ludzi już tam w Trybunale Konstytucyjnym zostanie, będzie się pewnie barykadować i pewnie nie będzie pozwalać na to, żeby ktokolwiek znowu cudzysłów przejął Trybunał Konstytucyjny.
Łatwo broni się czegoś, czego nikt nie atakuje. To jest jakby inna sytuacja, ale tu w przypadku Akademii sprawa jest skomplikowana. Tak jak państwu próbował tłumaczyć Klaudiusz Sleza. No,
dzięki za to próbował.
I no bo sami nie wiemy, kto tak naprawdę odwołał kogo i czy ten odwołany miał prawo odwołać tego, co chciał go odwołać i teraz zasiada. A jak ty się czujesz? Czujesz się obecnie nieodwołany i wszystko w porządku u ciebie? Jest okej, tak? Musimy zmienić temat, bo jak tak zaczniemy się przepychać. To... Słuchaj, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pan Paweł jest zaniepokojony tym, o czym zwłaszcza mówiłeś w kontekście tej transmisji posła, który miał być atakowany przez policjantów, a okazało się po ujęciu z drona, że to on napiera na kordon policji. Pan Paweł był łaskaw wyrazić swoją opinię na temat skuteczności przepisów dotyczących zakazu prowadzenia patostreamów. Jego zdaniem to nie działa. A ja z kolei po twoim porannym wystąpieniu zajrzałem do różnych mądrych przestrzeni internetowych, bo wbrew pozorom tam są też takie mądre różne strony i tak dalej, i próbowałem dowiedzieć się, skąd wzięło się określenie INBA, które świetnie pasuje też do tej sytuacji.
No i
No i to jest dopiero skomplikowane, bo to się gdzieś z odmętów internetu, do których ja nie zaglądam, wzięło. I to był najpierw jakiś skrót INB4. I to oznaczało in before, z angielskiego 4. Chodziło o to, żeby używać krótkiego zwrotu do oznaczania czegoś, co się wydarzyło wcześniej, jak rozumiem. Ale potem ktoś to źle przeczytał, bo czwórka przypomina trochę A. Jak przymrużysz oko, to przypomina. I stąd się wzięła INBA. INBA przez N jak Natalia, a nie IMBA, bo jest też IMBA przez M jak Mariusz. I to jest zupełnie inna historia. Ja ci chyba wyślę link, bo to jest słownik języka polskiego.
Co to jest?
Nie mamy czasu, żeby na antenie o tym rozmawiać. Państwo sobie doczytają.
To jest INBA czy IMBA?
INBA przez N, jak Natalia.
Wyślę... Ale to co ma w związek z tym, co było przedtem?
Bo to był zapis INB 4, in before.
No dobrze, dlaczego to, co było przedtem, skojarzyło się komuś...
Bo ktoś źle przeczytał. In before, czyli INB 4, przeczytał jak INBA. I stąd się wzięła... No in, i to była pierwsza INBA właśnie.
Pierwszą imbą było to, że ktoś źle przeczytał.
Tak. Dlatego dobra, jeszcze raz państwu mówię, że są w internecie miejsca, w których można się dowiedzieć wielu mądrych
ale
rzeczy.
Ale zabrnąłeś.
Ale są też takie, do których bym państwa nie odesłał. To jest słownik języka polskiego PWN. Zaraz dostaniesz odnośnik, żeby sobie doczytać. Bardzo ci dziękujemy za tę historię sprzed Akademii i sprzed Trybunału. Trzymaj się ciepło i spokojnie. Przed nami bardzo kilka dziękuję. Wolnych dni. Odpoczywaj. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Czy dwa to kilka?
Słucham?
Czy dwa to kilka?
Mnie nie będzie jeszcze w poniedziałek.
Ale ty nie masz jutro wolnego.
Nie, jutro nie. Właśnie, a propos...
Ty też masz dwa.
Proszę głosować. Tak. Dwa to para. No to parę wolnych dni.
Coś ściemniasz.
O matko. Klaudiusz Slezak, precyzyjny jak zawsze. Bardzo dziękujemy Klaudiuszu, wszystkiego
dziękuję.
Dobrego. Bardzo państwu
tak, głosować także... można.
Dziękuję i chciałem powiedzieć, żeby głosować, chociaż
Piotra Bukartyka już nie ma.
Piotra Bukartyka nie ma z piosenką o rajdzie rowerowym, ale są inne bardzo, ale to bardzo ciekawe kompozycje. Jest także playlista Spotify'owa, proszę sobie wszystkiego wysłuchać, podjąć decyzję. Mają państwo jeszcze 2,5 godziny. Do usłyszenia.
Dziękuję.